Hejka, hejka.
Hejka, hejka. Na oko Agamotto, witajcie w najnowszym odcinku Komiksmenów. Z tej strony mistyczny Sergiusz.
I Natalia. Nie wiem, co mogłabym dodać do Natalii.
Jako fanka Harry'ego Pottera powinnaś dużo mieć przymiotników magicznych.
No, w sumie good point. Zwłaszcza, że obecnie jestem w fazie wzmożonej miłości do Harry'ego Pottera. Ja miałam takie fazy. Raz są to Star Warsy, raz jest to Gra o Tron, raz Harry Potter, raz Marvel. Tak się to zmienia. I ostatnio jest to Harry Potter.
A dzisiaj będzie Doktor Strange, jak się nie trudno domyślić. Wychodzimy z tego trybu narzekania na produkcję Marvela i wracamy do omawiania komiksów, a konkretnie do naszego cyklu 60-leci. Dzisiaj trochę spóźnione 60-lecie, bo powinniśmy to ten odcinek zrobić w lipcu, ale jak to się mówi? Coś tam stracone? Lepiej późno niż coś tam?
Lepiej późno niż wcale, jak to ja zawsze tutaj przywołuję Thora z czwartej części Thora filmowej, czyli better late than not at all.
No, nie byłbym dobrym czarodziejem, skoro nie potrafię zapamiętać nawet powiedzonek, które są dość popularne.
No tak, czy nie zapamiętałbyś zaklęć.
Tak.
Ale nie martw się, Harry Potter pamiętał tylko jedno.
Jakie?
Expelliarmus. On wiecznie używał tylko tego jednego zaklęcia przeciwko Voldemortowi. Voldemort tam, wiesz, kreatywnie się starał coś tam, różne rzeczy uskuteczniać, a Harry zawsze ten Expelliarmus. No.
Ja...
I po co się Remus Lupin tyle wysilał z uczeniem go różnych zaklęć, jak ten jednego się nauczył i jechał na pałę z tym cały czas.
Moje ulubione to Alohomora i od tego w sumie powinniśmy dzisiaj zacząć.
Moje to Cruciatus, tak, bo nie jestem normalnym człowiekiem, to Crucio, no, najlepsze.
No to żeby nie przedłużać, lipiec 63 roku Stan Lee i Steve Ditko stwierdzili, że stworzą nową postać superbohatera, który będzie inny niż wszyscy. I Doktor Strange zadebiutował, jak się nie trudno domyślić, a może właśnie trudno się domyślić, podobnie jak Ant-Man. W ogóle dzisiaj będzie historia podobna jak z debiutem i 60-leciem Ant-Mana, bo Doktor Strange też debiut miał bardzo taki okrojony, a Origin pojawił się po fakcie. I obaj zadebiutowali w antologii, która istniała na długo przed powstaniem Marvela. I w przypadku Doktora Strange'a było to Strange Tales. I w numerze 110 tej antologii, dzielonej z Human Torchem, który miał większą część tego komiksu, pojawił się po raz pierwszy.
Już wtedy popularną postacią, nie?
Tak. 3 lata już minęły. No niecałe 3 lata, ale ponad 2 lata minęły i Fantastyczna Czwórka to był produkt flagowy Marvela w tamtym czasie. No ale Marvel cały czas w tym okresie się rozszerzał, szedł w różnych kierunkach jednocześnie i właśnie jednym z tych kierunków był Doktor Strange, który miał być wprowadzeniem magii do świata Marvela, który do tej pory był raczej bardziej oparty na nauce. Oprócz Thora, który był taki, powiedzmy, mistyczny.
No, ale on też był mitologiczny, właśnie, mitologiczny, to też co innego.
Tak. Więc to troszkę coś innego i Doktor Strange miał być takim czarodziejem. I według Stanley, no.
Widzę już na pierwszym kadrze, że to jest Master of Black Magic. Czyli tak. Czarna magia to jest ta zła magia. Czy w takim razie on debiutował jako czarnoksiężnik, jako negatywna postać, bo tak by the way, drodzy słuchacze, jakby dla sprostowania, ja dziś zapomniałam, że nagrywam odcinek i nie odrobiłam pracy domowej. Wybaczcie.
Jesteśmy w trybie wakacyjnym po prostu cały czas.
No, także ja teraz będę zadawać po prostu dużo pytań.
No i dobrze. Coś nowego. Mi się wydaje, że po prostu twórcy nie do końca zdawali sobie... Znaczy właśnie nie wiem, jak ten podział na czarną i białą magię wyglądał w popkulturze w latach 60. I czy przypadkiem przez czarną magię nie rozumiało się ogólnie jakiejś magii? No bo magia zawsze
jednak... W sumie
jednak...
też good point, bo magia przez x lat była traktowana w ogóle jako coś złego.
No właśnie.
Tak, niezależnie od tego, czy to były pozytywne zaklęcia, czy nie. Więc no to też good point.
A dopiero właśnie od lat 60. Ludzie zachodu zaczęli się ponownie interesować różnymi takimi magiczno-mistycznymi rzeczami, więc może wtedy się narodził ten podział taki znany na przykład z Harry'ego Pottera właśnie, nie? Że magia czarna jest zła, biała jest dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to miało być po prostu coś mrocznego i takiego tajemniczego.
Właśnie, ludzie się boją tego, czego nie znają, więc magia z założenia się kojarzyła negatywnie. Ale dobra, czy... Doktor Strange jako postać, on jak debiutuje, on jest pozytywną postacią, negatywną,
pozytywną.
Czy taką, nie wiadomo.
Pozytywną i zaraz do tego dość szybko dojdziemy, ponieważ jego debiut Składa się z 5 stron. Ale jeszcze zanim przejdziemy do samego debiutu, to kulisy powstania tej postaci. Za którą tak naprawdę w dużej mierze odpowiada Steve Ditko, bo to on przyszedł do Stanley z tym pomysłem, żeby stworzyć coś takiego i to się trochę chyba wiąże z jego zainteresowaniami prywatnymi. On lubił różne takie, powiedzmy, psychologiczno-filozoficzne rzeczy.
Parapsychologia.
Nawet nie parapsychologia, ale jakieś takie bardziej skupione, mniej na nauce, takiej stricte nauce, bardziej na
duchowości,
na umyśle i na tym, w jaką stronę umysł i duchowość właśnie mogą pójść. Plus nie zapominajmy, że to są jednak lata 60., czyli czas, kiedy te różne ruchy kontrkulturowe się w Ameryce pojawiały i to zainteresowanie Zachodem też, mimo tego, że w kilku źródłach widziałem, że to Doktor Strange był jednym z tych takich budulców tej bitnikowej kontrkultury, która właśnie dużo ze wschodu dalekiego brała
no to fajne,
sobie.
To fajne.
Więc nie wiem, jak do końca było. Tym bardziej, że Steve Ditko, kiedy tworzył tego Strange'a, nie był raczej w wieku ludzi, którzy się interesowali takimi rzeczami.
A to w jakim wieku?
Nie był studentem.
Ale masz jakieś... To jest twoja teoria, że to głównie studenci się interesowali takimi rzeczami? Czy to jest podparte jakimiś
tak.
badaniami?
Tak, to jest podparte. Od razu wybiegnę w przyszłość. Doktor Strange po swoim debiucie cieszył się największą popularnością właśnie wśród amerykańskich studentów.
Okej, dobra.
Dlatego, że oni wtedy się interesowali właśnie tymi wszystkimi rzeczami związanymi z tym, co nie jest do końca zbadane.
Tutaj ciekawostka, ja chciałam studiować parapsychologię, ale się dowiedziałam, że niestety w Polsce nie, się nie da i musiałabym wyjechać. Najbliżej chyba było wtedy w Holandii, nie wiem jak jest teraz, teraz może już są studia parapsychologiczne, ale no za czasów liceum to faktycznie było moje marzenie, no, ale nie wyszło.
Ja wiem, że na Pradze w Warszawie jest szkoła wróżek, więc może i teraz.
Wiesz, szkolenia z parapsychologii były, ale takich studiów no już nie. A w Stanach
no
to w ogóle jest uniwersytet, na którym są różne takie kierunki związane właśnie z duchami i tego typu rzeczami.
To prawda. Z różnymi w ogóle rzeczami, nie tylko takimi parapsychologicznymi. Tak. Są też kierunki związane z serialami konkretnymi na przykład.
To jest bardzo ciekawe.
Ale wracając do doktora Strange'a. Ci studenci nie zostali też przeze mnie przywołani bez powodu, no bo jednak to studenci najczęściej eksperymentują, przynajmniej w takim stereotypowym postrzeganiu, z różnymi używkami. I przez te dziwaczne rysunki Ditko też się właśnie zainteresowali doktorem Strange'em, który był bardzo psychodeliczny i bardzo surrealistyczny, więc padały nawet podejrzenia, że twórcy Marvela zażywają halucynogenne narkotyki, tworząc komiksy, co chyba nie jest prawdą, ale nie wiem, ciężko powiedzieć.
Tego się chyba nigdy nie dowiemy.
No, a teraz przechodząc do... A nie, czekaj, jeszcze jedna rzecz ważna, zapomniałem. Stan Lee. Stwierdził z kolei, że on od siebie włożył w tą postać trawestację innej postaci, która istniała wcześniej w amerykańskiej popkulturze i był to Chandu the Magician, który był bohaterem jakiegoś chyba słuchowiska czy czegoś takiego w latach 30. Więc mimo wszystko jakieś, niby to jest nowa postać, ale tak naprawdę czerpie z różnych źródeł, tym bardziej, że Ditko też się inspirował oczywiście wschodnią symboliką, jakimiś gestami hinduskimi, w ogóle symbol, który wykonuje Doktor Strange, bardzo podobny swoją drogą do tego, który wykonuje Spider-Man, pochodzi z kolei z języka migowego, z amerykańskiego języka migowego, który oznacza miłość. Więc tych różnych rzeczy, które się złożyły na postać Doktora Strange'a było bardzo dużo. No i też jak jesteśmy przy tych studentach, to też nie zapominajmy, gdzie mieści się Sanctum Sanctorum. W Greenwich Village, czyli takiej dzielnicy, gdzie właśnie ta kumulacja tych, powiedzmy, hipisów, proto-hipisów była największa i to też ma znaczenie moim zdaniem, że no to wszystko się po prostu ze sobą zazębia. Jeszcze taka mała ciekawostka, adres, pod którym mieszka Doktor Strange, Bleecker Street 177A, też nie jest przypadkowy, taki adres naprawdę istnieje i tam mieszkali późniejsi twórcy przygód Doktora Strange'a, Roy Thomas i Gary Friedrich.
Czyli to jest piękny przypadek, że ta nazwa ulicy brzmi bardzo podobnie do Baker Street i oni w roli Doktora Strange'a w MCU obsadzili Benedicta Cumberbatcha, który grał Sherlocka.
Nie wiem, jak było, czym kierowali się ludzie odpowiedzialni za casting.
Bo ja, ale... znaczy, bo ja byłam święcie przekonana oglądając Ragnarok, no bo mówię, nigdy się nie interesowałam komiksami, ani originem komiksowym Doktora Strange'a. I ja wyszłam po prostu z założenia, że to po prostu w filmach celowo zostało tak dodane ze względu na to, że Strange'a gra Benedict Cumberbatch. A to się okazuje, że nie. To adres był pierwszy, nie Benek.
Adres było wiele, wiele wcześniej. No, ale sama historyjka, która jest dość prosta i krótka, chociaż w sumie jest krótka, ale napakowana. Jak to bywa w przypadku starych komiksów, treścią. Zaczyna się przede wszystkim od dużej planszy, na której widzimy głównego bohatera, który, to jest ciekawe, na początku był rysowany trochę jakby był Azjatą. Nie wiem, czy widzisz ten obrazek?
W sensie nie, mówiąc szczerze, kompletnie mi nie przyszło do głowy, że wygląda jak Azjata, ale to jest kwestia chyba tego, że no, on jednak jest dosyć podobny do tego filmowego Strange'a, więc ja patrząc na niego automatycznie widzę Benedicta Cumberbatcha.
Być może mówisz tak dlatego, że widzisz tylko ten jeden obrazek, na którym on stoi, wygląda miałby zamknięte oczy, ale na każdym kolejnym obrazku w tym komiksie będzie miał zamknięte oczy i tak się będzie działo jeszcze przez kilka numerów.
O Boże, faktycznie! Przeszłam teraz na drugą stronę i on naprawdę faktycznie wygląda jak Azjata.
Więc moim zdaniem to było takie stereotypowe trochę łączenie właśnie tego, co mistyczne z tym, co pochodzi z Dalekiego Wschodu. Dziś być może trochę rasistowskie. No ale później to i tak zostało jakby odwrócone. Okazało się, że Strange jest oczywiście Amerykaninem, ale do tego też dojdziemy nieco później. Więc w tej historii, która zaczyna się od tego, że pewien pan budzi się z koszmarem, postanawia udać się do doktora Strange'a, o którym słyszał w różnych szeptach na ulicach, że istnieje ktoś taki, kto pomaga w takich tajemniczych przypadkach.
Jak Wróżbita Maciej, przepraszam, albo Jackowski.
Co?
Jak Wróżbita Maciej w Polsce, albo Jackowski. On się Jackowski nazywa ten przepowiedni?
Tak, tak.
Nasz polski Nostradamus XXI wieku?
To chyba trochę nadużycie.
O Jezu, wiem, przecież żartuję.
No, więc ten pan, którego dręczą koszmary, udaje się do Sanctum Sanctorum. Tutaj jeszcze nienazwanym. To w ogóle jest dużo elementów typowych dla doktora Strange'a w tym komiksie, które się pojawiły, zadebiutowały, ale nie zostały w żaden sposób nazwane i dopiero później twórcy to jakoś tam zaczęli rozbudowywać. Czyli w sumie trochę przypadek, chociaż nie, nawet inaczej niż w przypadku Harry'ego Pottera, bo w Harry'm Potterze zawsze wkurwiało mnie mocno to, że J.K. Rowling dodawała elementy świata przedstawionego z książki na książkę.
I często, które tak, i one często albo po prostu powodowały... nie miało to sensu, dlaczego nigdy wcześniej coś, dana rzecz nie została użyta, tak. Albo no, to też mój ulubiony motyw ze zmieniaczem czasu, tak, dlaczego nikt wcześniej nie użył zmieniacza czasu w walce z Voldemortem i że do niej też dotarło, że ten zmieniacz czasu to jednak jest trochę problematyczna kwestia, że, więc się po prostu bardzo szybko tych zmieniaczy pozbyła, żeby no, oni nie mogli tego wykorzystywać po prostu już cały czas.
No więc Marvel szedł w trochę innym kierunku, po prostu tworzył rzeczy, które później z czasem stwierdził, że warto wykorzystać i je rozbudować.
Ale u nich też bywało często, że...
Nie, no jasne, jasne.
Takie właśnie zagrywki jak z J.K. Rowling.
To prawda. To akurat fakt. To w sumie nagminne. To w zależności od tego, jak twórca się zmieni, tak historia jest prowadzona. No, ale wracając do komiksu. Pan przychodzi do tego Sanctum Sanctorum, jeszcze nie nazwanego w ten sposób. Otwiera mu łysy, azjatycki sługa doktora Strange'a.
A w ogóle ja tylko chcę nadmienić, na tej pierwszej stronie ten pan, co miał ten koszmar, nie mam pojęcia czemu, ale na tym ostatnim kadrze przypomina mi trochę Frankensteina, w sensie potwora Frankensteina.
No bo to jest trochę też charakter tej antologii. Ona, co prawda tutaj akurat w pierwszej połowie był Human Torch, więc było stuprocentowo superbohatersko, ale Strange Tales, jak sama nazwa wskazuje, to były historie takie trochę, wiesz, takie mroczne, straszne, jak Alfred Hitchcock przedstawia na przykład, albo Strefa Mroku. Więc to wszystko jest też tak rysowane w takiej manierze trochę, no może nie horrorowej, ale no takiej, powiedzmy, że budzącej grozę.
No, tak, tak. Zahaczającej gdzieś tam o grozę.
Więc otwiera mu ten łysy sługa azjatycki i czy, pytanie teraz do ciebie, czy wiesz, kto to jest w MCU?
Wong?
Tak. Przez bardzo długi czas Wong był sługusem doktora Strange'a.
O nie.
Więc MCU zrobiło przynajmniej ten dobry uczynek.
Upgrade?
Że, tak, odwróciło tą sytuację. Teraz Wong już oczywiście nie jest takim służalczym typowym... Często właśnie w tej popkulturze dawniejszej Ameryki Azjaci są przedstawiani jacy tacy usłużni słudzy, którzy zawsze mają złożone rączki i się kłaniają białym panom i to jest okrutne. Ale jeszcze w latach 60. jak widać to funkcjonowało. Mimo tego, że Wong oczywiście szybko nabrał tam swojego jakiegoś charakteru, a Strange nigdy też go nie traktował jak niewolnika. To żeby też nie było tak, że...
Ale jest też różnica między sługą a niewolnikiem.
No tak,
nawet
tak,
jeżeli się sługę traktuje źle, no to wciąż jest twoim sługą, a nie niewolnikiem.
Mimo wszystko to, że miał akurat sługę, który pochodził z Azji, gdzieś tam jednak mimo wszystko jakimś takim nie do końca uświadomionym rasizmem Ameryki się odbija. No ale wracając do historyjki, pan przychodzi do doktora Strange'a, mówi mu o co chodzi, a chodzi o to, że przez ostatni czas, cały czas ma ten sam sen. Jakaś tajemnicza, zakapturzona postać okuta łańcuchami mu się pojawia i on nie może przez to spać, bo go to bardzo przeraża. Więc doktor Strange mówi mu, że nic się nie bój, dzisiaj w nocy cię odwiedzę w twoim śnie, a teraz idź do domu. No i gość nie wie w ogóle o co chodzi, nie rozumie jak to jest możliwe. W ogóle nie wiem czy widzisz podwójny wąs doktora Strange'a.
Nie, nie zwróciłam uwagi.
On ma wąsy takie do dołu skierowane, ale część tych wąsów idzie do góry, tak przy nosie. Więc też jest takie, też ma być chyba takie dziwaczne, że on tak nietypowo wygląda. Plus te białe takie pasma włosów, które obecnie ma raczej na skroniach, a tutaj ma jak żona Frankensteina, tak bardziej na górze głowy. No i doktor Strange w swoim gabinecie zaczyna medytację, odbywa podróż astralną i przenosi się do siedziby swojego mistrza, która znajduje się w odległej Azji. No i oczywiście to jest Ancient One, który tutaj jeszcze nie został tak nazwany, tylko nazywa się po prostu mistrzem. I co ciekawe, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, drodzy słuchacze, bo ty, Nataliu, chyba wiesz, tego co pamiętam, to Ancient One w komiksach to stary azjatycki dziad.
Tak, tak.
No i oczywiście też pojawia się ten klasztor, w którym Doktor Strange się szkolił, czyli Kamar Taj. Tutaj też oczywiście nie nazwany. No i udaje się do niego Strange po to, żeby się poradzić, co ma w tej sprawie zrobić. I Ancient One mówi mu, że amulet jest, który nosi na szyi, jest kluczem do wszystkiego. Również nie nazwany oczywiście jest to Oko Agamotto, o czym przekonamy za chwilę. Strange wraca duchem do Nowego Jorku, przychodzi do tego klienta, każe mu iść spać, gość zaczyna śnić i on do tego snu dzięki podróży astralnej, w sensie Strange, wchodzi i spotyka się z tą postacią zakutą w łańcuchy. No i ta postać zaczyna z nim rozmawiać i mówi mu, że pojawia się, ponieważ jest symbolem zła, które wyrządził ten śniący gość i żeby zapytał go o pana Kranga i wszystko będzie jasne. I niby zagadka się rozwiązała, niby Strange pomógł, ale nagle pojawia się tajemnicza postać na koniu i jest to Nightmare. I to jest ciekawe, bo tutaj jakby ten komiks nie jest originem doktora Strange'a. Doktor Strange po prostu jest już przedstawiony jako potężny czarodziej, do którego ludzie przychodzą po pomoc. I kiedy Strange widzi tego Nightmare'a w tym śnie, to mówi: o, Nightmare, mój odwieczny wróg. Co sugeruje, że on już jest bardzo doświadczony i spotykał się z Nightmare'em nieraz. Co też jest w sumie ciekawe, jak na Marvela, bo do tej pory raczej wszystkie te historie z nowymi superbohaterami to było po prostu wprowadzenie i ci superbohaterowie uczyli się na oczach czytelników z numeru na numer, jak być superbohaterem.
Ale wydaje mi się właśnie, że to było po pierwsze nie bez przyczyny, a po drugie to było fajne posunięcie z uwagi na to, że no, to nie jest postać taka jak Spider-Man, gdzie mamy dzieciaka, którego ugryzł radioaktywny pająk i u którego tak naprawdę też mocno buduje tę postać, to jego origin story, tak, że ten jego wujek umiera i tak dalej. A tutaj no, mamy jednak do czynienia z postacią, która z założenia no, ma być tajemnicza, tak? Ma nas tak intrygować, ma nas ciekawić, ma mieć taką właśnie aurę, więc no to moim zdaniem doskonale pasuje, że my go poznajemy już jako doświadczonego człowieka, który ma jakąś tam renomę i ma już jakiś tam swoich wrogów, jakąś swoją historię, bo automatycznie nas zaczyna to jeszcze bardziej interesować. Próbujemy zgłębić gdzieś tam tą jego przeszłość, to jaki on jest, czy kto tu faktycznie jest dobry, a kto jest zły i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest fajne, bo są takie historie, które no lepiej jest opowiedzieć od tyłka strony. Ja na przykład uważam, że dobrym posunięciem było to, że Star Warsy były tak nagrane, no bo jednak fajnie było śledzić losy Anakina już wiedząc, kim on się stanie.
Dlatego czasami dopowiedzenia pewnych historii, albo nawet i retcony są całkiem fajne, tylko trzeba...
Jeżeli są dobrze zaplanowane i dobrze rozegrane. A nie jak Roadie Skrull, tak? Musiałam to wtrącić, musiałam.
Wracając do Nightmare'a, Nightmare informuje Strange'a, że wdarł się do Dream Dimension i każdy, kto tutaj wejdzie, zapłaci swoim życiem. I w tym momencie przenosimy się do rzeczywistości tej naszej. Ten chłop, który wynajął Strange'a, budzi się i ma świadomość, że Strange dowiedział się o jego tajemnicy. Więc postanawia zabić Strange'a. Wyciąga z szuflady pistolet i weź chce go zamordować.
I weź tu spróbuj komuś pomóc, no. Wyciągasz rękę, znaczy no dobra, nie wyciągasz rękę, on sam do siebie przyszedł, ale okej, zgadzasz się komuś pomóc. A tu proszę, jeszcze próbuję cię zabić. Ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba ten komiks. W sensie kreska, te kadry, stylistyka, naprawdę ekstra.
No to jest typowy Steve Ditko, tak? Jak Kirby zawsze miał te postacie takie bardzo klocowate, ale jednocześnie dynamiczne, to tak z kolei Ditko ma te postacie bardzo chuderlawe i sprężyste. One się wydają, jakby nie miały trochę kości w ciele. Są takie, wydają się milusie do tego, przynajmniej mi. No i to też powoduje, że ten komiks jest taki dziwny faktycznie, że te postacie są jakieś takie trochę bardziej karykaturalne niż
pasuje.
W typowym komiksie superbohaterskim. No i też Strange to jest chyba pierwszy superbohater, który nie jest super umięśniony.
No jest taki chudziutki bardzo.
Tak, niby Spider-Man też był chudziutki, ale jednak po ugryzieniu pająka miał siłę, super siłę. A
no
Doktor Strange...
był dzieciakiem, no.
Tak, tak. Doktor Strange ma zupełnie inny rodzaj mocy. No i ten gość próbuje zabić Strange'a, w tym samym czasie Strange próbuje walczyć z Nightmare'em i z pomocą przychodzi Ancient One, który telepatycznie mówi Strange'owi, że powinien użyć swojego amuletu, żeby ratować swoje fizyczne ciało.
Dobra, tutaj pojawia się to pytanie, które oczywiście muszę zadać. Oka Agamotto jest inne niż w MCU, prawda? Tu nie ma w środku kamienia nieskończoności?
Nie. Okay. To jest po prostu starożytny amulet, który jest wszechwidzący i
ma różne
właściwości magiczne.
Tak myślałam, ale wolałam się upewnić.
Więc mimo tego, że Strange umysłem jest w innym wymiarze, to oko Agamotto otwiera się i paraliżuje hipnotycznym promieniem napastnika, a jednocześnie Strange'owi udaje się wyskoczyć z tego wymiaru snów i wrócić do swojego ciała. No i na końcu mówi, że dobra gościu, zabieram ci tą broń, jakby odczarowuję cię, możesz znowu się ruszać, ale musisz od tej pory mówić prawdę, o co tu w ogóle chodzi, co tu się dzieje. No i on mu wyjawia, że miał pewien sekret, że doprowadzał do ruiny wielu ludzi, którzy prowadzili biznesy i Krang był ostatnim z tych jego ofiar. Okradł go i to w taki sposób, że on nie mógł udowodnić winy tego klienta Strange'a, ale teraz po całej tej przygodzie stwierdził, że musi się przyznać. No i Strange go z tym zostawia, mówiąc mu, że dzięki temu, że jeżeli powie prawdę, jeżeli się przyzna, uwolni się od tego sekretu i będzie znowu mógł spać. I tak się kończy ta pierwsza historia z Doktorem Strange'em. Czy zakończenie ma jakiś wpływ na twoją ocenę tego komiksu? Bo z tego, co mówiłaś do tej pory, to chyba ci się mocno podoba.
No, podoba mi się. I w ogóle podoba mi się cały ten motyw z tym wejściem do głowy tego kolesia. I no to, że okazał się... Na początku mu współczujemy, tak? O, biedny pan, którego coś tam dręczy w nocy i tak dalej. Ja lubię takie plot twisty zawsze w horrorach, kiedy się okazuje, że ofiary tak naprawdę są oprawcami, są złe. I że tak naprawdę to sobie zasłużyły na ten swój los.
No to jest właśnie taka krótka historyjka, która jest taką trochę przypowieścią, tylko że to jest przypowieść nie na temat samego Strange'a, tak jak na przykład było właśnie w przypadku Spidermana, gdzie to on był głównym bohaterem tej przypowieści o odpowiedzialności. Tutaj Strange jest tylko narzędziem do tego, żeby ten facet, który do niego przylazł, nawrócił się jakby na
no tak
stronę dobra.
Kiedyś były popularne te takie właśnie krótkie opowiastki grozy, no nie nazwali Penny Dreadfuls.
Tak.
Powstał też serial, który właśnie ma taki tytuł, bo tak mniej więcej powiedzmy, że wokół czegoś takiego się opiera, że to nie jest tak, że każdy odcinek to jest właśnie taka mniejsza opowiastka, no ale whatever, mniejsza o to, polecam, bardzo dobry serial. No, ale no właśnie one słynęły z tego, że one były krótkie i tam miały jakiś tam właśnie motyw, No i właśnie coś, to było coś w tym stylu. Tak od razu mi się z tym skojarzyło, że mamy taką krótką opowiastkę grozy z jakimś tam przesłaniem, z plot twistem, czy coś w tym stylu. No i to właśnie niekoniecznie musiało być straszne, straszne, tylko właśnie w takich mistycznych, creepy klimatach, jak tutaj.
No to w sumie jest jakaś taka tradycja amerykańskiej popkultury związanej właśnie z tym, bo to się pojawia praktycznie w każdej dekadzie. Jak my byliśmy mali, to przecież była Gęsia Skórka i Czy boisz się ciemności. To też
tak,
był bardzo podobny motyw.
Uwielbiałam Gęsią Skórkę. No to dokładnie było właśnie takie Penny Dreadfuls, tak? Bo praktycznie każdy odcinek opowiadał o czymś innym. Była taka krótka, zamknięta historia. Rzadko się zdarzało, że tam na przykład, nie wiem, dana historia rozgrywała się na przestrzeni 2-3 odcinków. No bo jak były halloweenowe odcinki, to się czasami zdarzało. Pamiętam ten odcinek, jak dziewczynka kupiła, to chyba była dziewczynka, że kupiła w sklepie taką
maskę?
Bardzo creeperską maskę i się okazało, że ta maska jej się zrosła z ciałem, bo że to było tak przerażające. Tak. No to jest chyba jeden z najpopularniejszych odcinków Gęsiej Skórki.
Chyba tak.
Ale, no i Jezu, uwielbiałam to jego dziecko. Tak już za chwilę, mili widzowie, strach wam włos jeży na głowie i ten pies w czołówce z tymi świecącymi oczami.
To byli czasy.
No w sumie, kurde, Marvel mógłby zrobić coś takiego, nawet animowane. A to w sumie nawet animowane byłoby jeszcze lepsze. Właśnie o Strange'u, takie Penny Dreadful z przygody doktora Strange'a, tak?
A był podobny komiks do opowieści Skrypty, właśnie też antologia grozy, w którym, nie pamiętam jak nazywał się ten narrator tych historii, ale to był taki nieumarły grabarz, który też właśnie opowiadał takie...
O, fajne!
Straszne historyjki. On później dołączył do takiej dziwnej grupy pseudo-superbohaterów, ale o tym może powiemy sobie kiedy indziej.
To w okolicach Halloween możemy zrobić odcinek o takich creeperskich, właśnie trochę strasznych komiksach Marvela albo motywach w Marvelu.
Jest to jakiś pomysł. W zeszłym roku zdominował Werewolf by Night, w tym roku mamy wolną rękę.
A jeszcze zobaczymy, może Marvel wypuści też coś na Halloween.
Chociaż... Myślisz, że taka niespodzianka?
Znaczy przy obecnej narracji w Disneyu, no to chyba raczej nie.
Też
no
tak
bo...
myślę. Tym bardziej są te strajki i wszystko.
Tak, więc... no poza tym Bob Iger zapowiedział, że oni teraz będą jednak stawiać znowu na jakość, nie na ilość i że oni się będą faktycznie przyglądać tym produkcjom i Marvela i Star Warsów. Więc no myślę, że raczej na jakieś specjalne nie mam co liczyć. No chyba, że już były wcześniej przygotowane jak ten nieszczęsny I Am Groot.
Zobaczymy. Chociaż ja nie sądzę, że coś w tym roku będzie na jakiekolwiek święto. No ale wracając do tego komiksu, no to tak jak mówiłem wcześniej, pojawiają się tutaj w sumie bardzo ważne elementy związane ze Strange'em do tej pory, czyli Wong, Sanctum Sanctorum, to też ten symbol na oknie Strange'a w jego gabinecie, który nazywa się Window of the World. Swoją drogą to jest Steve Ditko złożył tutaj hołd innemu kultowemu twórcy komiksowemu Willowi Eisnerowi, który w komiksie The Spirit podobnie rysował, znaczy może nie podobnie rysował okno, ale było kilkukrotnie takie okno, które przypominało trochę okno doktora Strange'a. Amulet, czyli oko Agamotto, nawet kostium doktora Strange'a minus peleryna, bo tutaj jeszcze nie miał peleryny, ale cała reszta, ten niebieska taka tunika, żółte rękawiczki w kropki, ta tunika z symbolem takiego dziwnego stwora przypominającego trochę nietoperza, to wszystko jakby zostało praktycznie niezmienione przez dekady. Co tam jeszcze? No podróże astralne, w ogóle te moce doktora Strange'a, Ancient One, Kamar-Taj, Dream Dimension i Nightmare. To są takie elementy, które tu się pojawiają. Nie do końca zostają jakoś rozbudowane, ale już są tak rzucone czytelnikom na przyszłość. Doktor Strange pojawił się w chyba kolejnym numerze Strange Tales, gdzie wprowadzono Barona Mordo, jego głównego przeciwnika, nowego. Później była chyba przerwa, w 114 znowu się pojawił z Mordo, tym razem już dostał pelerynę i to jest interesujące, bo na początku Strange zanim miał pelerynę lewitacji, nosił niebieską pelerynę i to jest easter egg, o którym ja zapomniałem przy okazji Multiverse of Madness. Ten doktor Strange z alternatywnego wymiaru miał też niebieską pelerynę lewitacji.
Faktycznie,
tak,
no.
I to było jakby nawiązanie do tego oryginalnego Strange'a, który jeszcze nie miał czerwonej peleryny, tylko niebieską właśnie.
No to fajne.
No ale ogólnie te dwie historie, czy trzy, już nie pamiętam, między debiutem a Originem to były takie w sumie historyjki typowo, nawet nietypowe dla Strange Tales, takie raczej rozwijanie trochę tych pewnych wątków, które się pojawiły w tym pierwszym komiksie, ale to nie było aż tak ciekawe, interesujące jak te w pierwszym komiksie. Mimo to Doctor Strange miał ogromną popularność, do Marvela wysyłano listy od czytelników, którzy chcieli więcej. No i w 115 numerze Strange Tales z końca roku 63 Stanley i Steve Ditko stwierdzili, że warto by powiedzieć, jak wyglądały początki Doktora Strange'a. Prawdopodobnie sami w końcu wymyślili, co z tą postacią zrobić, bo nie sądzę, żeby mieli pomysł od samego początku na to, kim jest Doktor Strange tak naprawdę. No i tutaj w tej z kolei, tamta historia miała 5 stron, ta historia ma aż 8 stron, co zostało podkreślone przez twórców, że jest to super specjalna, powiększona wersja przygód Doktora Strange'a. Dowiadujemy się w sumie tego, czego dowiedzieliśmy się z filmu MCU. Oczywiście w MCU pojawiło się kilka odstępstw od tego oryginału, ale historia zaczyna się od tego, że tajemniczy mężczyzna udaje się do Indii, wchodzi do jakiejś starożytnej świątyni, gdzie spotyka Ancient One. No jak się nie trudno myśleć, jest to Doktor Strange. I mówi, słyszałem, że ty jesteś magiem, który potrafi leczyć, pomóż mi. No ale Ancient One mówi mu, że hola hola, najpierw musisz dowiedzieć, że jesteś odpowiednią osobą do tego, żebym ci mógł pomóc. I kiedy zdenerwowany...
Przepraszam, ale cały czas jest mi dziwnie z tym, że mówisz o Ancient One w rodzaju męskim. Ja wiedziałam od lat, że w oryginale to był mężczyzna, ale jakoś tak bardzo zapadła mi w pamięć ta Tilda Swinton.
No ja właśnie żałuję, że Marvel nie wykorzystał tej Tildy Swinton po to, żeby zrobić z Ancient One postać, która nie ma płci po prostu. To byłoby w sumie ciekawe.
Też,
ona ma taką urodę,
to...
że...
Ona i ma taką urodę i do tej postaci by moim zdaniem to pasowało.
No i też do imienia tej postaci tak naprawdę, bo Ancient One nie jest w ogóle,
jest
nie wskazuje
totalnie...
na płeć.
Tak, dokładnie.
Więc ja żałowałem, bo jak ją obsadzili, to ja byłem przekonany, że oni idą w tym kierunku. A potem się okazało, że nie zauważyłem, że to jest whitewashing przy okazji. I była afera.
Faktycznie była afera wracając... o to?
Tak, była. Jeszcze po latach Kevin Feige się tłumaczył z tego.
I jak się tłumaczył?
No, że niektóre pomysły, na które wpadli, nie były do końca udane.
No, co do tego się, panie Kevin, zgadzamy. Coraz
to
częściej
nie. To było lata przed tym, o czym mówisz teraz.
Nie, ja pamiętam, nie pamiętam, w którym to było roku, ale to chyba było jakieś okolice Civil War czy Infinity War. To był Kevin Feige, jak dostał pytanie w wywiadzie, czy jest coś, czego żałuje, co zrobili w MCU? Wtedy powiedział, że tak, owszem, że w pierwszym torze ucharakteryzowaliśmy Hemswortha tak, że daliśmy mu blond brwi i wyglądał jak krety. Tak, to były czasy, kiedy MCU było u tego swojego szczytu, więc on faktycznie mógł sobie powiedzieć coś takiego, że tak, to był ten jeden, jedyny błąd, jaki popełniliśmy. No teraz to już by coś takiego nie przeszło.
No ale wracając do komiksu, Ancient One broni się przed Strange'em, który sfrustrowany chce się na niego rzucić, podnosi go do góry za pomocą swojej magii i postanawia wejść mu do głowy i sprawdzić, kim on w ogóle jest. No i odkrywa, że był znanym chirurgiem, który nazywał się Stephen Strange, pochodził z Nowego Jorku i przy okazji, oprócz swojego talentu lekarskiego, miał zamiłowanie do pieniędzy. Nie robił niczego, co mu się nie opłaca w finansowy sposób. Był oczywiście pewny siebie, zadufany, arogancki i odmawiał wielokrotnie, na przykład kiedy ktoś się do niego zgłaszał po pomoc, mówił, sorry, nie masz pieniędzy, znajdź sobie innego doktora. Kiedy grupa lekarzy się do niego zwróciła, żeby pomógł im stworzyć lek na jakąś chorobę, to też powiedział, że nie interesuje go praca charytatywna i sobie musicie albo na mnie zarobić, albo radzić sobie sami. No i oczywiście doszło do wypadku samochodowego, w którym Strange nie zginął, ale poniósł inną ofiarę. Mimo tego, że nie doznał tak poważnych uszkodzeń jak w MCU, to okazało się, że jego nerwy zostały uszkodzone, nerwy w rękach, przez to nie jest już tak precyzyjny i nie może wykonywać swojej pracy.
Że tak wtrącę, w MCU to była jedna z tych scen, które mnie tak jakoś uderzyły, szczególnie jak on się obudził i okazało się, że no nici już z jego dalszej kariery i tak dalej, a jak wiemy praca była w sumie całym jego życiem i jak on patrzy na te swoje ręce i ta, jak się nazywa ta jego ukochana?
Christine.
Tak, i Christine mówi do niego, że jakby no zrobili wszystko, co mogli, tak, że ten lekarz, który przeprowadzał, ten chirurg, który przeprowadzał tę operację, no nie mógłby zrobić tego lepiej, że to była najlepsza osoba, tak, więc nic więcej się nie dało zrobić i w tym momencie właśnie Strange tak, że ja zrobiłbym to lepiej. I to, wiesz, ja nie mówię tutaj już o jego arogancji, tego, bo ja jestem najlepszym chirurgiem świata, tylko ta świadomość, że ty jesteś faktycznie tą osobą, która byłaby w stanie samemu sobie pomóc, ale nie możesz. I ta frustracja, że jesteś skazany teraz na to, że całe twoje życie się zawaliło, a ty mógłbyś to powstrzymać, tylko no nie byłeś w stanie. Tak? No nie, to poczucie takiej bezsilności jest przerażające.
No tutaj takich motywów nie ma, ale też pojawia się poczucie bezsilności, tylko wynikające z czegoś innego trochę, właśnie z tej arogancji Strange'a, który w najlepszym wypadku mógłby zostać asystentem innych chirurgów. No i on się unosi dumą i mówi, że nie ma w ogóle takiej opcji, że Strange nie będzie niczyim asystentem nigdy. I to powoduje, że stacza się, zostaje Menelem.
Tak, bo lepiej być Menelem niż czyimś asystentem, prawda?
Przerwę teraz na chwilę, bo to jest ciekawe, że często właśnie się pojawia porównanie Strange'a i Ironmana, nie? Że oni mają bardzo podobne origin story. I tak naprawdę nie jest tak wcale,
mają
o czym przekonamy
podobne,
się
ja
niebawem.
Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś mówił, że mają podobne origin story, bardziej było na zasadzie, że mają bardzo podobne charaktery. I to że
też.
No oczywiście obaj są bardzo uzdolnieni i bardzo bogaci, tak? No ale sama origin story, w ogóle ta historia, jak oni tam zostali superbohaterami, no jest inna.
No tak, ale oboje jakby okay, przez wypadek
jakieś, tak,
zostają superbohaterami, mimo tego, że w ogóle tego nie chcieli. I oboje byli bogaci, aroganccy, kochani przez społeczeństwo.
I trochę
oboje
sprowadzeni
siebie
na ziemię w brutalny sposób.
Genialni i przy okazji podobni fizycznie, bo oboje byli brunetami z wąsem.
Czyli ja pamiętam właśnie po, jak wyszedł film o Strange'u, to ja bardzo tak jakby się czepiałam, że to jest taki drugi Stark i że nawet właśnie, że nawet zarost ma podobny. I dopiero w Infinity War, jak oni mieli te sceny razem, było widać, że to są jednak inne postacie.
No i też to były inne postacie w komiksach, bo drodzy słuchacze, przygotowujemy was powoli do pierwszego numeru Avengers i w przedostatnim chyba odcinku, czy jeszcze wcześniej, w tym sprzed przerwy takiej dość długiej, mówiliśmy, że zakończyliśmy tą fazę pierwszą jakby i już czekają nas Avengers, ale nikt nie wytknął nam, że zapomnieliśmy o Iron Manie właśnie i nie zrobiliśmy jego originu, który powinien powstać w marcu.
Ups!
Bo wtedy 60. urodziny obchodził Tony Stark komiksowy, więc w najbliższej przyszłości oczywiście nadgonimy, zanim przejdziemy do Avengers. I tam też przekonacie się, że Tony Stark w komiksach początkowo nie był aż tak arogancki, jak na przykład miało to miejsce w filmach. Więc to też nie jest tak, że właśnie, że Stan Lee i Ditko tu skopiowali własne pomysły, czy w sumie, no nie własne, no bo Ditko nie tworzył Ironmana, no ale że powiedzmy popatrzyli na komiksy sprzed kilku miesięcy wcześniej i stwierdzili, zróbmy tą historię jeszcze raz, bo tam jednak o co innego trochę chodzi. Wracając do komiksu, Strange podsłuchuje rozmowę w dokach, jak dwóch marynarzy opowiada o tym, że istnieje taki mag, który nazywa się Ancient One i potrafi wyleczyć wszystkich swoją magiczną mocą, więc Strange postanawia postawić wszystko na jedną kartę i wyruszyć na poszukiwanie tego maga. No i docieramy do miejsca, w którym zaczęliśmy tą retrospekcję. Ancient One mówi, że on nie może niestety go uleczyć, ponieważ on leczy tylko tych, którzy wierzą w tą jego magię. I że gdyby może został tutaj i trochę się pouczył magii, to wtedy by nabrał tej wiedzy magicznej, dzięki czemu by uwierzył i on mógłby go po prostu uleczyć. No ale Strange dochodzi do wniosku, że to wszystko jest jedno wielkie oszustwo. I on wraca do domu, ale niestety nie może wrócić do domu, ponieważ za oknem widzi, że rozpętała się burza śnieżna, no i został uwięziony w tej świątyni. Poznaje Mordo, który jest uczniem Ancient One. Ogólnie przez cały ten czas jest bardzo sceptyczny do tego, co się odbywa w tej świątyni, do tego, kim jest Mordo i kim jest Ancient One, no ale w pewnym momencie zauważa, przechadzając się po tym klasztorze, że nad Ancient One, który według Strange'a śpi, pojawia się jakaś dziwna mgła taka jakby. No i Ancient One budzi się z tego letargu i mówi, że jest to Vapors of Valator. To później wejdzie na stałe do oręża jakby magicznego Strange'a. Czyli taka magiczna mgła, która na polecenie osoby, która ją przywołuje, może na przykład zaatakować kogoś. No i tak się właśnie dzieje. Ancient One jest zaatakowany przez tą mgłę, ale swoją potężną mocą odpędza to zaklęcie. No i Strange tutaj zaczyna przechodzić lekką przemianę, bo zaczyna jakby trochę wierzyć w to, co się dzieje, że to wszystko, że ta cała magia to nie są sztuczki jarmarkowych sztuk mistrzów, tylko jednak chyba coś jest więcej. Mimo tego Strange postanawia wracać do domu, bo dochodzi do wniosku, że nic tu po nim, ten śnieg przestał padać, ale wychodząc z klasztoru zauważa, że Mordo coś knuje, coś dziwnego robi, przywołuje jakąś mgłę podobnie wyglądającą do tej, którą widział poprzednio, i ta mgła otacza Ancient One i dochodzi do wniosku, że on jest tak naprawdę wrogiem swojego mistrza i on knuje przeciwko niemu. Próbuje go powstrzymać, ale Mordo wykorzystuje swoją magię i rzuca na niego zaklęcie, które powoduje, że nie może powiedzieć prawdy na ten temat. W ogóle chyba traci głos. I to się objawia w oczach Strange'a jako taka metalowa, nie wiem jak to nazwać, taki zacisk metalowy wokół jego twarzy jakby, nie? Ale patrzy w lustro i widzi, że nic takiego na twarzy nie ma, więc zdaje sobie sprawę z tego, że to jest tylko zaklęcie. Potem Strange dochodzi do wniosku, że po prostu pobije Mordo, ale Mordo swoim zaklęciem pęta mu ręce jakimiś takimi piorunami. No i Strange nie wie, co ma robić, chce pomóc Ancient One, ponieważ dochodzi do wniosku, no bo też nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, Ancient One mu wyjawia, że on tutaj jest na straży porządku we wszechświecie, jeżeli chodzi o magię, od bardzo długiego czasu i teraz szuka właśnie swojego następcy i tym następcą miał być Mordo. Więc Strange boi się, co się wydarzy, kiedy Ancient One zostanie pokonany przez Mordo i to Mordo zostanie potężnym czarodziejem, magiem, czy tam czarnoksiężnikiem, i dochodzi do wniosku, że musi w jakiś sposób ostrzec Ancient One, ale te zaklęcia, które rzucił na niego Mordo, uniemożliwiają mu to, więc postanawia wykorzystać spryt i po prostu zgadza się na bycie z uczniem Ancient One po to, żeby zdobyć potrzebną mu wiedzę, żeby walczyć z Mordo. No i Ancient One jest tym obrotem spraw bardzo ucieszony. Przyjmuje go jako swojego ucznia, po czym za pomocą oka Agamotto, które on wówczas nosił na szyi, wyzwala go z tych zaklęć rzuconych przez Mordo i Strange jest w szoku, że Ancient One wiedział o tym, że to Mordo go atakuje i pyta, o co tu chodzi. No i Ancient One mówi, że oczywiście, że wiedziałem, mój uczeń nie ma przede mną żadnych sekretów, i wolę trzymać swojego wroga blisko siebie, żeby w razie czego go powstrzymać, niż żeby on sobie poszedł w świat i robił złe rzeczy. Więc to jest taka trochę intryga uknuta przez Ancient One po to, żeby zwabić Strange'a na swoją stronę, ponieważ Ancient One wiedział, że Strange będzie jego następcą w przyszłości i zostanie Sorcerer Supreme, co też tutaj nie zostało oczywiście nazwane tą nazwą, ale z czasem zostało przez twórców zdradzone. No i Strange zgadza się, mimo tego, że jakby w pewien sposób został oszukany. No i w ostatnim panelu tej historyjki zostało powiedziane, że przez następne lata Strange szkolił się w różnych sztukach magicznych, czytał jakieś pergaminy, przywoływał jakieś tam byty z innych wymiarów, nauczył się tej magii i został tym Strange'em, którego poznaliśmy w Strange Tales 110. I tak kończy się ta historia. I zaczyna się tak naprawdę nowy rozdział w życiu doktora Strange'a, bo później Steve Ditko przejmuje chyba z tego, co pamiętam, a może nie? Nie, chyba nie, chyba dalej z Lee to robią wspólnie, ale większy wkład ma Ditko w tę historię i one wtedy się stają naprawdę bardzo psychodeliczne i takie, rzeczywiście te rysunki przypominają, znaczy nigdy nie brałem halucynogennych narkotyków, więc nie wiem jak to wygląda, ale z takiego przekazu popkulturowego jest to podobne do tego, jak wyglądają te rysunki Ditko. I tam później się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. Między innymi Doktor Strange dociera do Eternity, spotyka się z uosobieniem tak naprawdę wszystkiego i dochodzi do rozmowy między nim a tym potężnym bytem. No i tak wygląda początek Doktora Strange'a, postaci, która w tym roku kończy 60 lat. W tym komiksie też pojawia się kilka takich elementów, które później wejdą na stałe do mitologii Strange'a, oprócz tego, że oczywiście wyjawiono, kim on jest i że jest Amerykaninem, który nazywa się Steven Strange i Strange to jest jego nazwisko, a nie jakiś przydomek, jak można było na początku pomyśleć.
Uwielbiam te żarty w MCU z tego, to są chyba dwa przynajmniej, które pamiętam. Najpierw z tym, no jak się nazywał, ten Kaecilius?
Tak,
co grał
tak.
Mads Mikkelsen. Doktor, it's strange, who am I to judge? No, później w Infinity War.
Tak, ze Spider-Manem.
Ze Spider-Manem. Tak. A, we're using our made-up names, okay, I'm Spider-Man.
Tak, więc w tym komiksie się nie dość, że okazało, że on się naprawdę, że ma na nazwisko Strange, to jeszcze, że naprawdę jest lekarzem, że naprawdę jest doktorem, tylko jakby później już porzuca tę medycynę na rzecz mistycyzmu. No i to Vapors of Valtor, ale też Ancient One wspomina kilka potężnych istot, które będą kluczowe dla Doktora Strange'a w przyszłości, czyli Vishanti, Dormammu i Agamotto. Więc no, to są takie podwaliny pod to tak naprawdę. Te dwa komiksy to jest taka podstawa, z której później wyrośnie ten Strange, którego teraz wszyscy dobrze znają. I mimo tego, że może w takiej ogólnej świadomości Strange nie był znany przed filmem...
No ja o nim nie słyszałam.
To jednak w amerykańskiej popkulturze jednak gdzieś tam funkcjonował, bo z tego co pamiętam, to nawet Pink Floyd mieli na okładce płyty gdzieś tam Doktora Strange'a. Jakieś fragmenty komiksów pojawiały się w filmach, więc jakby on w Ameryce był całkiem znany. I w jakichś tam piosenkach też padało jego imię, więc... To nie jest tak, że to jest jakaś super nieznana postać, którą nagle Marvel wyciągnął nie wiadomo skąd. Jakby fani komiksów, oczywiście to jest jasne w sumie, doskonale wiedzieli, kim jest Strange, ale nie tylko oni.
Czy ja no pamiętam, jaki był szał, jaka była euforia po tym, jak w Zimowym Żołnierzu przecież padło nazwisko Stevena Strange'a. I ono tak totalnie randomowo zostało wplecione przecież. Gdzie ten Stilwell, on się chyba Stilwell nazywał, ten agent, co oni go tam z dachu zrzucili. Mhm. Znaczy pseudo zrzucili, tak.
Ten łysy,
tak. No tak. I on właśnie ujawnił, co zamierza zrobić Hydra. Właśnie, że wymierzą w osoby, które tam mogą stanowić zagrożenie dla Hydry i tym właśnie wymienił Tonego Starka, Bruce'a Bannera i Stevena Strange'a.
Tak, no fani komiksów, nawet w Polsce tak naprawdę, gdzie te komiksy nie były jakoś super regularnie wydawane, nie była to jakaś klasyka powiedzmy. Myślę, że też kojarzyli Strange'a, nawet jeżeli nie czytali z nim komiksów, chociażby z bajek Fox Kids, gdzie on tam się gościnnie pojawiał, więc...
A to nie wiem, no ja oglądałam Fox Kids jako dziecko, ale no ja byłam jednak taką super bohaterską ignorantką. Ja do 2012 roku z superbohaterów byłam w stanie wymienić Spidermana, Hulka, Supermana, Batmana, Wolverina, Storm, jak ona się nazywa... O Jezu, no oczywiście tego Gambita, bo ja jako dziecko byłam zakochana w Gambicie. Jak się nazywa ta, o Jezu, z X-Menów?
Rogue?
Tak, Rogue. No i oczywiście Profesora X, bo uwaga, Magneto? W życiu bym nie powiedziała, kto to jest, jego w ogóle nie pamiętam z tego komiksu. Pamiętam jeszcze tą Jubilee, czy jak to się tam mówi, tą X-ywkę.
Tak, tak.
O, bo on, ale ja nie wiedziałam, kim ona jest. Ja nie byłabym w stanie ci powiedzieć, jak ona się nazywała, ale ona mi się zawsze bardzo... Ona mi się jako pierwsza mi przychodziła do głowy, jak myślałam o tej kreskówce Fox Kids, ze względu na to, że ona w czołówce tak jakby była bardzo eksponowana w tym swoim żółtym płaszczu.
No ona była takim wprowadzeniem w sumie widza do świata X-Men.
Dokładnie. I tak, no... To na tym się kończyła moja wiedza superbohaterska i ja dopiero jak odkryłam Chrisa Hemswortha i stwierdziłam, że obejrzę sobie filmy, w których zagrał i nagle zobaczyłam Avengers, tak Thor? Tak, to Thor nie był z mitologii nordyckiej? Tak, jakiś Kapitan Ameryka, jakiś Iron Man? To jest kurna Iron.
No widzisz, kilka lat później i znasz tak niszowe postacie jak Kai Sidious albo... Eros. Chociaż teraz już przestał być niszowy dzięki MCU.
Eros, no wystarczyło. Pojawił się na 3 sekundy, ale wystarczyło, że miał facjatę Harry'ego Stylesa, tak, bo Star Fox to jest Eros, prawda?
Tak, tak,
nie
tak.
Nie prąbała. Tak mówiłam, jak tak mi się lampka zapaliła.
Właśnie się zastanawiałem, czy zapomniałeś, jak się Harry Styles prawda? Nazywa, czy...
Przecież miałam takie... To był Star Fox, prawda? Ja tak czekam na tego Star Foxa w MCU, już nawet ja czaję, że Harry Styles może mieć napięty grafik, nie zmienił aktora, chcę po prostu Star Foxa.
No ale wracając do Strange'a, to jeszcze tylko tak dodam, że w przeciwieństwie do filmowego Strange'a, komiksowy Strange raczej polegał jednak na magii albo na sile po prostu, znaczy na swoim geniuszu, na swoim nieszablonowym myśleniu niż na sztukach walki. Oczywiście wątek sztuk walk pojawił się też w komiksach, ale to było raczej już w latach 2000 niż wcześniej. Wcześniej Strange po prostu sobie często siedział na fotelu i wysyłał to ciało astralne gdzieś tam, albo nawet jeżeli walczył, to jednak walczył za pomocą magii. I to też jest ciekawe, że ta jego magia jest troszeczkę inna niż na przykład magia w Harrym Potterze, bo oczywiście używał zaklęć, oczywiście używał różnych artefaktów magicznych.
Różdżki nie miał.
ale nie miał różdżki. Znaczy miał taką jedną potężną różdżkę, ale to nie było mu potrzebne do tego, żeby przywoływać jakieś tam czary.
W ogóle skąd się w popkulturze wziął motyw różdżek? Bo mówiąc szczerze, to jakby patrząc na te ostatnie lata w kinie i w serialach, to rzadko kiedy się zdarza, żeby jakakolwiek postać posługująca się magią faktycznie korzysta z różdżek, no z wyjątkiem Harry'ego Pottera.
Nie wiem skąd to się wzięło, ale na samym Harry'm Potterze było chyba powiedziane, że te różdżki tak naprawdę są tylko jakby takim wzmacniaczem magii czarodziejów, a
no nie,
mogą używać magii bez różdżek przecież. Nie, no było coś takiego.
Były niektóre rzeczy, które faktycznie mogli robić jako klumencja i tak dalej, ale no, oni mogli używać na przykład, nie wiem, zaklęć niewerbalnych, ale do tego wciąż była potrzebna różdżka, po prostu się nie wypowiadało tego na głos. Że były owszem jakieś tam rodzaje magii i tak dalej, które można było wykonywać bez różdżki, ale tak stricte zaklęcie, no to ty potrzebowałeś do tego różdżki.
W sumie mi się wydaje, że Harry Potter tak naprawdę spopularyzował
właśnie
te różdżki.
Właśnie nie wydaje mi się. No.
Bo wcześniej mi się kojarzyły raczej, że wróżki miały różdżki z taką gwiazdką na końcu.
Nie wierzę w to, że J.K. Rowling sama na to wpadła, bo ona na mało co sama
Nie,
wpadła.
Na pewno to było gdzieś. Ona na wszystko no przecież pokradła,
na
ale...
Pewno, o Jezu, już bez przesady nie wszystko, daj spokój. Ale i kradła to jest duże słowo. Ale no na przykład chyba w Królewnie śniesz. Nie, w Śpiącej Królewnie, one mi się zawsze mylą. Aurora była Śpiącą Królewną. To chyba te jej dobre wróżki, one chyba miały różdżki.
Tak, one miały tak różdżki. No dlatego mi się bardziej właśnie chrzestna, z wróżkami kojarzą, z czarodziejami.
Wróżka i tak dalej. A muszę to zgłębić, bo mnie to teraz zaciekawiło, na ile faktycznie ten Harry Potter ogólnie odstaje w popkulturze. No bo w popkulturze ostatnich lat bardzo odstaje, bo jednak no mi się czarodzieje w tym momencie to kojarzą z osobami, które rękoma coś robią. Faktycznie jak słyszę czarownica, wiedźma, cokolwiek w tym stylu, no to ja mam Wandę i te jej wygibasy przed oczami. Chociaż uważam, że Wanda najbardziej cool była w czasie Ultrona, to co ona tam robiła tymi swoimi rączkami. No i w Doktorze Strange'u 2, mimo że no, ja, wszyscy wiemy, jakie mam podejście do Wandy w tym filmie, ale no wyglądała cool i tamte ruchy też miała cool. Właśnie i tu, bo chciałam o to zapytać.
No.
Obstawiam, że no, odpowiedź będzie twierdząca, ale Doktor Strange się spotkał z Wandą w komiksach i jeżeli tak, to czy jak to wyglądało?
Oczywiście, że się spotkał. Mało tego, był nawet jej ginekologiem, kiedy była w ciąży ze swoimi bliźniętami.
Okej. Okay.
No bo on łączył wiedzę magiczną z medyczną, więc mógł, a że dzieci miały naturę raczej nie...
Nie ludzką, nie naturalną.
Tak, więc Doktor Strange był idealną osobą do tego.
To jest trochę creepy.
Trochę creepy. No ale były też oczywiście walki między nimi, były też oczywiście team-upy między nimi, no więc tak, oni mieli jakąś wspólną historię.
W międzyczasie był jej ginekologiem. Przepraszam, jest to dla mnie creepy.
Mimo wszystko jednak Scarlet Witch była bardziej związana z Agatą Harkness niż ze Strange'em.
Właśnie, zapomniałam kompletnie o tym serialu o Agacie Harkness, a tam pojawiły się chyba ostatnio pogłoski, że Wanda ma wrócić, ale w sensie oni tą Wandę to teraz już w tych pogłoskach to wciskają wszędzie, gdzie się da.
Tak, Deadpoolu też ma wrócić.
Ja nie wiem, co ja... A propos Deadpoola, nie wiem, czy widziałeś pogłoski o tym, że Taylor Swift ma się pojawić.
Tak, jako Dazzler, tak. Co mnie cieszy.
Tak,
idealną
fajne,
osobą
tak.
Do tego, żeby grała
tak,
Dazzler.
Tak, jak ja przeczytałam, mówię, oczywiście nie za bardzo kojarzyłam tę postać, nawet się zdziwiłam, jak się okazało, że była w Dark Phoenix. Ale no jak
była, ale to był epizod.
Jak przeczytałam opis tej postaci, to kurde, to aż się prosi, żeby to była Taylor. Ale ten, coś jeszcze miałam rzec. Wyszło jakieś info, że w Secret Wars Wolverine ma odegrać dosyć ważną rolę, więc to nie jest na zasadzie jednak takie, że on się pojawi tylko w Deadpoolu, a tak w sumie to zapowiadali przecież Hugh Jackman i Ryan Reynolds. Jeszcze raz zagrasz. No ale ja coś widziałam, tylko to mi dziś śmignęło i mnie bardzo zasmuciło, więc przeskrolowałam dalej, więc do tego nie wracałam. Że się pojawią dzieci Wandy w tym serialu Agacie, bo już nie pamiętam, jaki w końcu ona ma tytuł, bo było wcześniej chyba House of Harkness, teraz jest Coven of Chaos. Huk wie, jak ten serial się w końcu nazywa. W ogóle podoba mi się Agata Harkness, bardzo mi się podoba to nazwisko, czy tam nazwisko ksywa, whatever, jest zajebiste. Fajnie pasuje do wiedźmy. No, ale że ma się pojawić właśnie, że Billy
Kaplan, tak. Wiccan po prostu.
Tak,
tak. No
w sensie,
to ma to sens, ma
ja,
to dużo
znaczy,
sensu.
Nie, chodziło mi to, że ja próbowałam, na chwilę zrobiłam przerwę, bo tak jakby próbowałam dostosować znowu Billy Tommy, tak, który był od czego? Tak, Billy to był ten, co dostał moce Wandy, znaczy odziedziczył po niej moce i tylko grał dzieciak z The Haunting of Hill House. Ale że on ma nie uznawać Wandy za swoją matkę. Coś w ten deseń, że to będzie jakoś tak, no ta relacja nie będzie taka fajna. Coś w tym stylu, że on się niemal wychowywał bez niej, nie wiem o co tam chodzi. Ja zobaczyłam tylko, że ma jej nie uznawać za swoją matkę, że on teraz ma swoją inną rodzinę i zrobiło mi się tak smutno, że stwierdziłam, że nie chcę wiedzieć więcej, nie chcę wiedzieć, czy to prawda.
Być może powiemy sobie więcej na ten temat, kiedy zrobimy bardzo pożądany przez przynajmniej jedną fankę naszą odcinek o Wiccanie.
Znaczy ja w ogóle bym chciała o jednym i o drugim. I o Billim i o Tomim.
No myślę, że możemy w niedalekiej przyszłości.
No mnie bardzo ciekawi te postacie, oczywiście nie będę ukrywała, że no moje... Wiem, że nie powinno się wybierać między dziećmi, ale to nie są moje dzieci, więc mogę wybierać. Poza tym większość rodziców i tak wybiera, przynajmniej tych w popkulturze. Zawsze mają swoje ulubione dzieci. Jak to powiedziała Cersei Lannister, że no, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, więc nawet matka może mieć ulubione dziecko. No ja jednak o wiele bardziej lubię Billego. On miał automatycznie...
On miał
u mnie automatycznie fory, ze względu po pierwsze na to, że jest bardziej podobny do Wandy, tak? No bo ma jej moce, a po drugie, no ja uwielbiam tego dzieciaka, którego grał, no bo on grał w The Haunting of Hill House, a ja uwielbiam ten serial. Więc no tak, a on od razu był na tej lepszej pozycji.
No ja to oczywiście mówię z perspektywy komiksowej, bo zawsze
no tak, no ja wiem.
W komiksach, więc to się automatycznie przełożyło na postać w serialu. No ale to jak będzie odcinek o Wiccanie, to sobie powiemy dlaczego. Jeszcze taka ciekawostka na sam koniec. Zanim Doktor Strange otrzymał twarz Benedicta Cumberbatcha, pozdrawiamy Asia, jeżeli nas słuchasz.
Ja o Asi myślałam przez cały ten odcinek, w każdej sekundzie.
Nasza koleżanka jest wielką fanką Doktora Strange'a z MCU
i Benedicta Cumberbatcha.
To powstał film w 1978 roku, Doktor Strange, telewizyjny film, który dawno, dawno temu jeszcze z Konradem omówiliśmy, więc jeśli macie ochotę zanurzyć się w prawdziwe multiversum szaleństwa, to zapraszam serdecznie do tego odcinka. Możesz też ten piękny film obejrzeć. Jest naprawdę kawał potężnego kubska. Ale mimo tego, że ten film nie zdobył jakiejś wielkiej popularności, to w latach 90. też planowano Doktora Strange'a przenieść na ekrany kinowe. W 92 roku powstał film Doktor Mordrid, ponieważ twórcy tego filmu stracili prawa do Doktora Strange'a.
Tak jak Nosferatu przecież, tak?
Tak.
No, zmieniono personalia, bo nie było praw autorskich do powieści Brama Stokera.
To było podobnie, ale wiele elementów podobno, nie wiem, bo nie oglądam tego filmu, jest z żywcem wziętych z historii komiksowych o Doktorze Strange'u.
A co ja pamiętam, było coś kilka lat temu, ty chyba pisałeś o tym artykuł, że w Marvelu wyszły komiksy właśnie dotyczące Doktora Strange'a, które no, są takim marvelowskim Harrym Potterem. Dobrze coś pamiętam?
Tak, nie pamiętam, jak się nazywał ten komiks, ale w pewnym momencie swojej kariery Doktor Strange otworzył szkołę dla młodzieży, która jest uzdolniona magicznie.
O, to fajne.
Czytałem kilka pierwszych numerów tej serii, całkiem była obiecująca, nie wiem jak to się kończy i do czego to finalnie prowadzi. Jak chcesz, to możemy w sumie kiedyś zobaczyć.
No ja bardzo chętnie, to bo wiesz, Harry Potter.
Harry Potter, no właśnie pomyślałem tak o tym wczoraj
ja
sobie.
Kocham Harry Potter.
Harry Potter. Pragnę cię.
Daj, ja sobie przysięgłam już jakiś czas temu, że nie kupię kolejnego kubka jakiegokolwiek, bo ja mam pełno tych kubków, a i tak korzystam może z trzech. Ale no jak zaczęłam w Pepco za psie pieniądze, no to nie mogłam się powstrzymać.
I z kim masz? Z Ronem.
No Harry Potter. Czyli tak mnie obserwujesz na Instagramie. Wrzuciłam przecież zdjęcia z tym kubkiem.
A to nie widziałam, bo ja na Instagrama zaglądam rzadko. Ja zwyczaj komiksmenami przeglądam Instagrama.
No to idź i
pójdę i dam lajka. A wy pójdźcie i dajcie lajka nam na Instagramie.
Ale dobra, czekaj, ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz.
A
no
tak
bo,
chciałam
okay,
ładnie
wiem...
przejść do tego.
Bardzo
no,
mi
zapytaj.
Przykro.
Proszę bardzo.
Bardzo mi, że ty mi kiedyś zepsułeś dramaturgię. Przypominam, z Russellem Crowe, to teraz ja zepsułam tobie z pożegnaniem.
Jesteśmy kwita.
Nie, no bo ja chciałabym wiedzieć więcej, nie musisz się tu jakoś bardzo rozwodzić, ale no powiedziałeś, że owszem, ta Scarlet Witch, w sensie Wanda i Strange ze sobą walczyli też tam na przestrzeni komiksów, ale to faktycznie były takie potężne walki na miarę Multiverse of Madness, czy nie? I czy to się jakoś różniło?
W sumie teraz jakoś za bardzo sobie nie jestem w stanie przypomnieć jakichś walk między nimi, które były faktycznie ważne. Raczej, jeżeli już dochodziło do tych spotkań, to byli po jednej stronie. Nie pamiętam, jak to było właśnie w House of M.
Właśnie, bo właśnie o to miałam zapytać teraz, że właśnie jak to się rozegrało w takim razie w House of M, jaka tam była rola Strange'a, ile w ogóle była jakakolwiek. Ja muszę w ogóle w końcu przeczytać ten komiks.
Możesz przeczytać, wtedy będziemy mieć okazję, żeby go omówić.
No bo pamiętam, że przecież Lizzie Olsen przyjerała tym komiksem jeszcze za czasów promocji Czasu Ultrona. I ona tam mówiła, że no najbardziej to ona by chciała z ekranizacji House of M, ale no wiemy, że Marvel tego nie zrobi.
No dla ciebie to podwójna radość, bo nie dać, że Scarlet Witch to jeszcze Magneto.
No to już w ogóle! No i ten tekst No More Mutants mi się tak podoba. Więc tak, możemy wpisać na listę tematów do omówienia.
Możemy, jak najbardziej. Ale dzisiaj dużo tematów nowych na przyszłość nam się pojawiło. Będę montował, to będę sobie zapisywał.
No dobra, czy coś jeszcze?
Chyba wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące tych dwóch komiksów dzisiaj powiedzieliśmy. Doktor Strange powinien być zadowolony uczczeniem jego urodzin.
Wszystkiego najlepszego, Steven.
Tak. Asia będzie zadowolona tym odcinkiem, mam nadzieję, i podobnie jak reszta naszych słuchaczy. Zapraszamy was, teraz już mogę.
Tak, możesz.
Na naszego Instagrama, Facebooka. Piszcie komentarze, kiedy spotkaliście się z Doktorem Strange'em z komiksów. Kto był pierwszy? Benedict Cumberbatch czy Steven Strange? I co w ogóle sądzicie? Czy czytaliście w ogóle jego pierwotne przygody? Chętnie się dowiemy. I mamy też ogłoszenie, że są wakacje, więc niestety kolejna przerwa się szykuje. Wrócimy prawdopodobnie na początku września.
Tak.
Ale ja nie jestem dobry w kalendarze, więc raczej chyba w sierpniu już nie, ponieważ udaje się na zasłużony wypoczynek. Nawet jeżeli będzie to wypoczynek w domu.
Słuchaj, ja na przykład...
częściowo tak planuję spędzić urlop.
Ja nie rozumiem ludzi, którzy właśnie tak mówią, no biorę urlop, będę wypoczywać, no ale zostaję w domu. No, na tym polega wypoczynek. Dla mnie to jest jedyna forma wypoczynku, jak ja leżę na łóżku albo na kanapie i nie robię nic. Gdzie dla mnie wyjazd wakacyjny, nawet wyjazd polegający na tym, że ja jedę na all inclusive i leżę na leżaku nad basenem, to wciąż nie jest dla mnie forma wypoczynku, bo mnie, ja nie wiem, ja nie zawsze stresują wszelkie w ogóle wyjazdy i tak dalej. A już w ogóle ja nie pojmuję ludzi takich jak moja mama, dla której formą wypoczynku jest chodzenie po górach. Ja uwielbiam chodzić po górach, ale to nie jest wypoczynek. Ja wracam z takiego wyjazdu 5 razy bardziej zmarnowana, niż na niego pojechałam. Dla mnie, nie wiem, wyjście ze znajomymi na miasto jest męczące. To nie jest forma wypoczynku. Dla mnie wypoczynek jest taki, kiedy ja jestem sama albo z kimś, kto nie odzywa się do mnie zbyt dużo. Tak jak na przykład w poprzednią sobotę z moją ciocią, którą serdecznie pozdrawiam. Wiem, że nie słucha tego podcastu, ale whatever, żeby nie było, że jej nie pozdrowiłam.
Pozdrawiamy.
Leżałyśmy,
może zacznie.
Leżałyśmy przez cały... A ona jest osobą, która mnie namówiła do Marvela, tak by the way.
No to powinno. Tak. Moim zdaniem powinno. No,
i oczywiście namówiła mnie tym, że... że Loki jest taki przystojny. No jest wielką fanką Lokiego. No ale słuchaj, no zadziałało. Bo ja wiesz, nawet jak mi się podobał Hemsworth, to ja tak bardzo niechętnie, że to filmy dla dużych chłopców, tak? Bo, och Boże, ale ja byłam głupia. My Sweet Summer Child. No ale jak ona właśnie kiedyś przy mnie oglądała Thora 2. No tak to patrz. No ja zaczęłam tego Lokiego i mówię, no kurna, faktycznie ładny chłop, no. No i tak jakby, no i my w sobotę po prostu przez cały dzień zalegałyśmy na kanapie i oglądałyśmy Marvele. Ona obejrzała sobie najpierw pierwszych Strażników, później razem obejrzałyśmy drugich Strażników, Infinity War, Endgame i Kapitan Marvel. I ja po tym byłam wypoczęta. Cały dzień leżałam, jadłam, wypiłam hektolitry herbaty i oglądałam Marvela. No, tego fajnego Marvela, którego kochałam. No to wspaniała rzecz, no.
No ja doskonale rozumiem, każda podróż jest fajna, ale jednak jest jestem męczące, już starym dziadem. No. Męczące. Samo podróżowanie nawet jest męczące, a jeszcze łażenie po jakimś tam mieście czy dziczy to już w ogóle. Ale mimo tego, że tak gadam, to jedziemy, żeby pieski
miały.
Nie, no
miały. Wiesz, ja też...
To zajebiste, żeby
ja
pieski miały wycieczkę.
Ja też lubię pojechać, tak? Ale no mówię, no dla mnie wypoczynek to jest faktycznie leżenie.
No dla mnie może bardziej robienie rzeczy, które, na które nie, normalnie nie mam czasu.
A to nie, to ja wtedy
się nie odpoczywam. Granie i czytanie komiksów, ale no, im jestem starszy, tym bardziej doceniam leżenie. Sobotę spędziłem tak, że leżałem, bo nie byłem w stanie zrobić nic. No, ale jeszcze w związku z tym, że nie będzie nas prawdopodobnie do końca sierpnia, to również nie będzie odcinka urodzinowego komiksmenów, ponieważ jak być może pamiętasz albo nie pamiętasz, komiksmeni obchodzą urodziny pod koniec sierpnia, ale wymyślimy coś... późniejszym terminie.
Słuchaj, możemy zrobić jeszcze raz Q&A. Domyślam się, że nasi słuchacze mogą mieć nowe pytania dla nas.
Też tak myślę. No dobra, tak jak już o tym mówisz, to myślę, że Q&A z okazji twoich drugich urodzin jako komiksmenki będzie dobrym pomysłem.
To będzie jakoś listopad, nie?
Tak, jakoś jesień. Sprawdzimy i damy znać z wyprzedzeniem, żebyście mieli czas zadawać pytania, a tymczasem żegnamy się, bo chyba już czas na nas. Otwieramy portal teleportacyjny.
Portal teleportacyjny. Brzmi to trochę jak masło maślane.
W sumie tak.
Dobra, bo już tak gadamy, byle o czymś gadać. Pozdro 616, pa pa.
Pa pa.